będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam Państwa do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj temat: II wojna światowa, tragedia Polaków i Żydów. Naszym gościem jest ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, biblista i orientalista w zakresie judaistyki i hebraistyki. Witamy bardzo gorąco i serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie wszystkich telewidzów i dziękuję za zaproszenie do studia dzisiaj.
Ksiądz jest między innymi współautorem bardzo bogatej pozycji naukowej Dam im imię na wieki, Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, wraz z doktorem Edwardem Kopówką. Jak prace nad tą książką się rozpoczęły, kto był inicjatorem i czy jest radość i satysfakcja z tego, że taka pozycja naukowa dokumentująca i Polaków, i Żydów jako tych, którzy przeżyli II wojnę światową, zaistniała na naszym rynku wydawniczym.
Razem z panem Edwardem Kopówką, kierownikiem Muzeum Treblinki, od którego również przekazuję pozdrowienia, cieszymy się, że wyszła ta książka. Jest ona owocem kilkunastu lat pracy. Zaczęła się to dla pana kierownika w 1995 roku, kiedy został mianowany kierownikiem Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince i od tego czasu zaczął zbierać informacje na temat Treblinki, spotykać się z byłymi więźniami, tak z Treblinki 2 dla Żydów, jak i z Treblinki 1 dla Polaków, i prowadził cały czas badania na temat Treblinki, wydał jedną książkę na ten temat, potem kolejną książkę, pracę doktorską na temat Żydów siedleckich. A dla mnie takie związanie z Treblinką zaczęło się od dzieciństwa. Dlatego, że mój dziadzio był w Treblince jeden więźniem. I on mi od dziecka opowiadał, ja byłem dzieckiem, opowiadał mi, co wtedy działo się w Treblince, jakie były sytuacje. Więc ja jakby wzrastałem cały czas w tej atmosferze obozów w Treblince. Treblinki dla Żydów i Treblinki dla Polaków. Zresztą moja rodzina, wioska, to jest 5 kilometrów od obozu w Treblince. Dlatego razem żeśmy wzrastali do tego, prawda, tematu i poznawaliśmy to, co działo się wtedy. I też jest taka chęć po tych wielu latach badań, żeby oddać szacunek i hołd zarówno Żydom, którzy zginęli w Treblince, a zginęło ich 900 tysięcy prawdopodobnie, jak i Polakom, którzy zginęli na tym miejscu. Dlatego właśnie jest to też tytuł. Dam im imię na wieki, żeby oddać im hołd.
Oddajemy hołd tym, którzy zginęli wskutek totalitaryzmu, tak, II wojny światowej. 23 sierpnia, 1 września, 17 września to, tak, daty bardzo znaczące dla Polaków, dla tych wszystkich, którzy zamieszkiwali tereny II Rzeczypospolitej, ponieważ to właśnie te tereny zostały zaatakowane przez totalitaryzmy niszczące drugiego człowieka, ale możemy doświadczyć, że tam, gdzie jest totalitaryzm, tam też jest zwycięstwo miłości. Gdy przeglądamy strony tej książki, gdy spoglądamy na różnorodne archiwa zachowanych z tamtych czasów obwieszczeń, ogłoszeń, nikt nie ma wątpliwości, że każdy, kto podał kromkę Żydowi, kto podał kromkę temu, kto był niepożądanym wówczas, za to groziła śmierć. Czyli te osoby, które pomagały, pomagały z pełną świadomością grożących im za to konsekwencji.
Co więcej, zasadniczo to było robione z premedytacją, że kiedy znaleziono na przykład rodzinę żydowską przechowywaną w rodzinie polskiej, to wtedy wszystkich zmuszano z wioski okolicznej, żeby byli świadkami egzekucji. Kiedy na przykład w Bielanach, niedaleko Treblinki, była egzekucja, to wtedy całą wioskę, prawda, zmuszono do oglądania tej egzekucji. Kiedy na przykład było podobnie z drugiej strony Treblinki, w Płatkownicy, potem w innych miejscach. Co więcej, tak jak ojciec powiedział, za kromkę chleba mamy relację córki, która żyje w Siedlcach i opisuje, jak jej tata, Piwko, wtedy miał 30 lat, został poproszony o danie kromki chleba. Mówi, ale ja tam, mówi, i jego mama, czyli babcia tej pani, mówi, słyszałeś, że za podanie nawet kromki chleba grozi kara śmierci. On mówi do niej, mamo, jutro mama upiecze chleba, będziemy mieli chleb, a teraz jak dziecku trzeba dać? Dał kromkę chleba i za tą kromkę chleba zginął. W sumie na terenie powiatu siedleckiego, powiatu sokołowsko-węgrowskiego, 44 osoby zginęły za pomoc ludności żydowskiej. Dlaczego? Ponieważ do tych dat, które ojciec wspomniał, tak samo można jeszcze dodać chociażby, bo tych wiele dat jest, 15 października 1941 roku. Wtedy Hans Frank wydaje zarządzenie, żeby wszyscy Żydzi zgromadzili się, żeby przebywali w gettach. I jeśli ktoś wyjdzie z getta, to grozi mu kara śmierci. Podobnie jak i Polakowi, który jemu udziela schronienia. I ta kara była wykonywana z wielkim okrucieństwem i bez żadnego wyjątku.
I wiemy, że te kary nie były wykonywane gdzieś w ukryciu, w kazamatach, ale były wykonywane na oczach zgromadzonej społeczności, czy to miasteczka, czy społeczności wiejskiej, żeby ukazać, jak są karani ci, którzy okazują miłość, okazują serdeczność. No nie taką serdeczność, nie wiadomo jak wielką. No, zwyczajny gest miłości, solidarności z człowiekiem będącym w potrzebie.
Tak, osobiście dla mnie takim najbardziej, można powiedzieć, wzruszającym, czy najmocniejszym świadectwem przy badaniu historii 15 powiatów z okolic Treblinki był taki fakt, kiedy rozmawiałem z córką pewnego pana z Białki, koło Parczewa. To też właśnie jest w tym miejscu. I była taka sytuacja, że z Białki zgromadzono 100 osób. Pod zarzutem między innymi pomagania ludności żydowskiej, noszenia im jedzenia na tak zwanym bazarze. Zgromadzono mężczyzn głównie i jedną Żydówkę, którą wtedy znaleziono w jednym z mieszkań. I wtedy Niemcy powiedzieli, wszyscy, cała wioska była zgromadzona przy szkole, zastrzelono 100 osób, jak oni myśleli. Okazało się potem, że 6 osób, jeszcze jak to mówi się w tej wiosce, od kul wstało, że zostało draśniętych, niezamordowanych. Co ciekawego, że pod koniec egzekucji mówią, a teraz niech sołtys, prawda, musimy wybrać sołtysa, bo zabito sołtysa. I wtedy jeden się był wcześniej na robotach, zgłosił się, ja mogę być sołtysem, bo wiedział, że nie ma żartów, mogą zaraz dalej strzelać. To było 8 grudnia. Ten sam człowiek został zamordowany w styczniu, dosłownie niecałe dwa miesiące potem. Dlaczego? Bo wynosił rodzinom żydowskim jedzenie do lasu. On wiedział, czym grozi pomoc ludności żydowskiej, a mimo to z takim poświęceniem zdecydował się pomóc drugiemu człowiekowi, bo ludzie pomagali często z litości. I też z takiej miłości chrześcijańskiej, że nie możemy drugiego człowieka zostawić. Takich przykładów jest bardzo wiele.
Spróbujmy też uporządkować. Tak. Sam obóz Treblinka 1, Treblinka 2. Jak również spróbujmy pokusić się o studium, jakie były sposoby ukrywania, pomagania, gdzie ukrywano Żydów, którym ratowano życie. Jakie to były sposoby i na jakie sposoby wpadli ówcześni mieszkańcy powiatów, o których tutaj mamy to studium badawcze?
Często mówi się o obozie w Treblince, ale trzeba tak na początku powiedzieć, że w sumie powinniśmy mówić o dwóch obozach, ponieważ Treblinka 1 to jest obóz dla Polaków, założony 15 listopada 1941 roku, który istniał do 23 lipca 1944 roku, gdzie był komendantem taki Teofon Eupen. I tam byli skierowywani Polacy, ci, którzy nie podporządkowywali się zarządzeniom niemieckim, ci, którzy ukrywali ludność żydowską, byli podejrzani o to. Ponadto ukrywano też, czy wiele osób skazywano za to, że na przykład nie oddano kontyngentu. To był taki obóz. Ponadto ten obóz powstał, ponieważ był wtedy na tym terenie, była taki kryzys takiej spółki betoniarskiej, a na tym terenie właśnie Treblinki była żwirownia. Więc oni byli zmuszani do 14-godzinnej, 12-godzinnej pracy. Ponadto też mordowani. Tam było 20 tysięcy Polaków, z których połowę zamordowano. I kiedy podjęto decyzję o zamordowaniu ludności żydowskiej, prawda? Kiedy mówimy o Hans Franku, potem jeszcze były inne decyzje, koło Berlina taka była konferencja 23 stycznia na ten temat i tam podjęto ostateczną decyzję, to zlecono to zadanie mordowania ludności żydowskiej tylko dlatego, że byli pochodzenia żydowskiego, Globocnikowi w Lublinie. I wtedy powstał obóz w Sobiborze, w Bełżcu i trzeci obóz w Treblince. Dlaczego w Treblince? Ponieważ tam już było miejsce, była bocznica kolejowa, którą włożono żwir, więc było to takie dogodne wtedy z punktu widzenia tego praktycznego. I potem już był pewien obóz, już istniał, prawda? Więc wtedy postanowiono, że był obóz w Treblince. Ale teraz jak taki obóz organizować? Okazało się, że Niemcy od 1939 do 1941 roku w Niemczech mieli takie specjalne obozy, gdzie dokonywano eutanazji osób chorych psychicznie. Więc pierwsza załoga, komendant Eberl, on był, prawda, pracował w takim właśnie miejscu, gdzie dokonywano eutanazji, on tam pierwszy skierowany. I to była taka wtedy akcja T4. I on zorganizował wtedy obóz. Jego zdaniem było zorganizowanie obozu. I to była maszyna śmierci. Dlatego, że 22 lipca wyjeżdża z Warszawy transport 6 tysięcy Żydów. Głównie Żydów. 23 lipca dojeżdża 6 tysięcy i tego samego dnia wszyscy zostają zamordowani. Następnych dniach było 7 tysięcy, 10 tysięcy. Możemy sobie wyobrazić, że kiedy przyjeżdżał transport, było takie miejsce, gdzie mówiono im, że wszyscy teraz idą do łaźni, więc zostawiali swoje ubrania, niby dostawano pokwitowania za wszystkie rzeczy, które tam zostawiano i wszyscy zostali skierowani do takiej łaźni komór gazowych. Kiedy już była cała łaźnia pełna, jeszcze dzieci wrzucano na główki rodziców, bo oni potem już, kiedy podchodzili, wiedzieli, że to nie jest miejsce wysiedlenia. To nie jest Arbeitslager, miejsce pracy. Że to jest, prawda, to już obóz zagłady jest. Ale już nie można było nic zrobić. I wtedy szli razem do komór gazowych i w jednego dnia 6 tysięcy osób, więcej. Od 23 lipca 1942 roku do połowy października zamordowano 240 tysięcy osób. 240 tysięcy Żydów, głównie z Warszawy. W sumie w Treblince 2, jeśli mówimy o konkretnych datach i o konkretnych liczbach, to od 23 lipca do końca grudnia 1942 roku, więc mamy zaledwie kilka miesięcy, według danych niemieckich, Niemcy zamordowali 713 555 osób. A obóz Treblinka II istniał jeszcze do 2 sierpnia, do buntu w Treblince. W sumie ostatni transport Żydów z Białegostoku został prawda, przywieziony 19 sierpnia 1943 roku. To był ostatni transport. Więc dlatego szacuje się, że ponad 900 tysięcy osób zamordowano na kwadracie bardzo małym w tej Treblince 2.
No te dane są przerażające, więc nie należy mylić, że Treblinka to tylko obóz pracy, tak. Ale to również przerodzony Treblinka 2, obóz, tak. Zagłady, który był po prostu fabryką śmierci.
Tak, to jest bardzo dobre określenie, fabryka śmierci.
Pytamy zawsze o ciała, no bo z człowieka, gdy uśmiercimy, zostaje jego ciało. Co robiono w Treblince 2 ze zwłokami zamordowanych wcześniej Żydów, czy też tych, których zesłano do Treblinki 2?
Na początku wszystkie ciała były zakopywane w specjalnych dołach. To było na początku. Były takie specjalne komanda, które zanosiły ciała, ale potem, już w 1943 roku, po wizycie Himmlera, żeby zatrzeć wszelkie ślady po sobie, co nie było nawet możliwe, ale żeby starano się zatrzeć ślady, to wszystkie ciała palono. Do tego stopnia, że w odległości 30-40 kilometrów było czuć odór ludzkich ciał. Dlatego, że je cały czas palono w obozie w Treblince, pod nadzorem komendanta Franza Stangla.
Nie mamy wątpliwości chyba, że totalitaryzm, który występuje przeciwko drugiemu człowiekowi, jest zdolny do wręcz bestialskich, diabolicznych posunięć względem drugiego człowieka, aby go zniszczyć. Ale w tym wszystkim, co niesie śmierć, jest też człowiek, który posłuszny Panu Bogu i temu, co w nim jest wiarą, nadzieją i miłością, umie służyć drugiemu człowiekowi, czyli przezwyciężyć miłością. Tak samo było w obozie w Auschwitz, w Sachsenhausen, w Dachau i też tak było zapewne w Treblince i wokół Treblinki. W jaki sposób pomagano, ratowano?
Często właśnie podaje takie pytanie, w jaki sposób, bo też były to różne, nie było to jeden sposób, prawda? Często powstaje pytanie, gdzie najbliżej, jakiego obozu w Polsce kogoś ukrywano? Okazuje się, że najbliżej jakiegokolwiek obozu, może nawet na świecie, ukrywano dziecko żydowskie w Treblince, koło Treblinki. 4 kilometry od Treblinki w takie małżeństwo Dilów ukrywało Ester Geist, która została nazwana Maria Borowska, piękne imię i nazwisko, żeby nikt się nie poznał. I to było dziecko z Warszawy, z getta warszawskiego, które zostało przyjęte przez Dila, który był potomkiem pastora protestanckiego, i katoliczkę, też jego żonę, Kazimierę. I przez jakiś czas to dziecko, kiedy nawet wspominam, ta właśnie Maria Borowska, Ester Geist, że kiedy była blisko obozu w Treblince, słyszała szczekanie psów, że widziała, jak słyszała, prawda, że coś tam się dzieje, że coś jest, i słyszała głosy nawet niemieckie. I ona w takiej atmosferze była ukrywana przy Treblince. Co więcej, że pewnego dnia przypuszczono, że prawdopodobnie, bo myślano, że to może być dziecko żydowskie, i wzięto ją do obozu. A wtedy akurat pan Gustaw był w Warszawie. Kiedy szybko wrócił, jego żona mówi: szybko trzeba iść do obozu, dlatego że wzięli nam Marię. I on pobiegł do obozu, zdał niemiecki, więc komendant powiedział, że to nie jest żadne dziecko żydowskie, to jest jego krewna, ona jest tu wzięta, żeby dzieci przechowywać, chować i mu pomagać w wychowaniu dzieci. I on się jakoś zgodził na to, żeby ona wyszła. Wychodząc, strażnik ukraiński mówi do niej tak: ty jesteś pierwsza, która wychodzi z tego miejsca żywa. I pani Maria Borowska, Ester Geist, przetrwała wojnę, była w Argentynie, miała kontakt z tymi, którzy ją ukrywali. Teraz rodzina Kiełków, z Poniatowa, koło Treblinki. Co więcej, czytałem list pani Ester Geist z 2005 roku, wysłany do swojej przyjaciółki, która mi pomogła. I ona pisze tak: w 2005 roku, kiedy wysłała zdjęcie ze ślubu swojej wnuczki, pisze tak: wiesz, ja to dzisiaj pamiętam, że ten strażnik mi powiedział, że ja jestem jedyną osobą, która wychodzi żywa z Treblinki. I co więcej, że z tyłu tej książki, jeśli można, to jest zdjęcie, właśnie tutaj widzimy zdjęcie pani Ester Geist, tej właśnie kobiety, Marii Borowskiej, ukrywanej 4 kilometry od Treblinki. To jest zdjęcie ze ślubu.
Widzimy właśnie nie tylko jej zdjęcie, tak, ale również zdjęcie całej rodziny.
Całej rodziny.
I też tutaj musimy sobie uświadomić wszyscy, co znaczy uratować jedno życie, że po wielu latach z tego uratowanego jednego życia na zdjęciu ślubnym możemy zobaczyć już kilkanaście osób, a tak, to tylko jedno życie.
Tylko jedno życie. Co więcej, pani, jej córka akurat Dwojre Kosman jest żoną rabina, który też jest na zdjęciu. Miałam okazję się z nimi spotkać kilka dni temu w Jerozolimie. I zawsze mówi, że jej mama mówiła do mnie po polsku. Cały czas mówiła pięknie po polsku i zawsze była, prawda, taka wielka wdzięczność w jej domu, że nawet ona używa ta słowa, nie wojer, używa takie słowa, że to były ikony dla nich, te dwie osoby. Co więcej, tutaj są właśnie na zdjęciu pan Gustaw i pani Kazimiera, są na zdjęciu z tej strony w książce, osoby, które ryzykowały własnym życiem, żeby uratować ją. To ona mała cały czas, dzieci, jej wnuki wzrastały w tym takim świadomości, że co może zrobić drugi człowiek, prawda? Jak wielkie dobro, mimo ryzyka takiego, 4 kilometry od Treblinki.
Skoro już jesteśmy przy układce, widzimy tak, też tak, księdza.
Tak.
Widzimy też siostrę zakonną.
Tak.
I całą rodzinę.
Właśnie. Tu jest ksiądz Góralczuk, był takim administratorem parafii Ugoszcz, 15 kilometrów od Treblinki. I on raz, kiedy był w Izraelu, w 2000 roku, czy nawet może wcześniej, zobaczył pomnik młodego Żyda i mówi tak, trochę się wzruszył, księżom, którzy byli wtedy z siedleckiej diecezji, powiedział: ja pamiętam, jak do mnie przychodzili Żydzi z obozu z Treblinki, ci, którzy uciekli. I on wtedy przygotował im ubrania, prał te ubrania, przechowywał siebie na plebanie przez jakiś czas, żeby potem mogli iść dalej, dlatego że to było tylko kilka kilometrów. Ksiądz Góralczuk właśnie w tym miejscu jest też wspomina we wstępie do książki, ksiądz biskup Antoni Dwyczek, ksiądz Góralczuku, Bóg znał osobiście. Tutaj jest na przykład też rodzina Postków, która zginęła, ta kobieta została zamordowana. Dosłownie było zapieczenie chleba. Do tego stopnia, że nawet do dzisiaj żyje jej córka w tym samym domu. I ona opisuje po latach, mówi, że mama była tak zbita, że nie można było jej do trumny włożyć. Trzeba było w prześcieradle ciało pochować. Tu jest siostra zakonna ze Sterdyni, która oddała swoją szczepionkę dla żołnierza. Była jedna szczepionka dla dwóch osób, oddała dla żołnierza, a potem ona zmarła. a do getta w Sterdyni wynosiła też pożywienie. I są pamiętniki, bo okazuje się, że szczególnie na przykład Zgromadzenie Sióstr Opatrzności, bo że mamy pamiętniki, które mówią o tym, o tych właśnie wydarzeniach. Tu w Międzyrzecu Podlaskim i w jeszcze wielu innych miejscach.
Gdy analizujemy takie wydarzenie jak obóz zagłady, gdy analizujemy II wojnę światową, rozmawiamy o tragedii Polaków i Żydów, tych, którzy byli prześladowani, też zastanawiamy się nad tymi, którzy byli prześladowcami. Padło słowo strażnika, który do małej dziewczynki mówi, że jesteś pierwszą, która wychodzi z tego obozu żywą. Jaką społecznością byli strażnicy i władze obozu wówczas w Treblince?
Oni byli specjalnie przygotowani, to znaczy na początku musieli zabijać ludzi, na przykład pierwszy komendant obozu w Treblince, który jest odpowiedzialny za śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób. Na początku to była eutanazja. Oni byli przygotowani w trawnikach. Przygotowanie polegało między innymi na tym, że musiał zdradzić kolegę i zabić go. I to był sprawdzian, że może być w takim razie katem w Treblince. Na przykład biała śmierć. Sztangl mówił, że, bo strażnicy często mówią, że oni tylko wykonywali rozkazy. Sztangl, który był przecież komendantem w Treblince, mówił, że on tylko rozkazy wypełniał, że to on nie ma żadnego udziału w tym, prawda? No ale przecież prawda też jest taka, że to była jego decyzja, żeby być komendantem. Po pierwsze. Po drugie, jeśli mogę powiedzieć konkretny przykład, co mój dziadzio mi opowiadał. Sztangl mówił, że nikogo nie zabił. Jeśli mówimy o jakości tych strażników, czy o osobowościach, prawda, to niestety były przykłady bardzo skrajne. Dziadzio pracował z takim pewnym stolarzem, który robił baraki przez pewien czas. Zmuszono go do robienia baraków. Ale żona wtedy donosiła mu jedzenie z sąsiedniej miejscowości, z Wólki Okrąglik. I ten mąż mówił do niej, nie przychodź, ty wiesz, co tu się dzieje, nie przychodź. Ale ona mimo to, przynajmniej raz na jakiś czas, przynosiła jedzenie dla niego, dla kolegów. I Sztangl był znany z tego, że chodził z białym, miał ubrany, miał takiego psa, Bary się nazywał, poszczuł tą kobietę tym właśnie psem, który ją zagryzł na śmierć, rozszarpał praktycznie. On się nie dotykał. On tylko patrzył z góry, jak przychodzą transporty Żydów z Warszawy. Żeby nikt nie mógł uciec, prawda, spod jego oka, ani ręki. Dlatego kategoria tych ludzi niestety, kiedy mówimy o tych strażnikach, jeśli mogę, zacytuję Jana Pawła II.
Bardzo proszę.
Jan Paweł II napisał tak, w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dzisiaj jesteśmy 22 lata po tym momencie, napisał tak, pośród tych wszystkich nieludzkich rozmiarów zachowań jest jedno, które na zawsze pozostanie hańbą dla ludzkości. Planowane barbarzyństwo, które się uwzięło przeciwko narodowi żydowskiemu. Obłąkana ideologia uczyniła zeń przedmiot, w cudzysłowie, ostatecznego rozwiązania, pozbawiając Żydów wszelkich praw i brutalnie ich traktując, co nie sposób nawet opisać. Miliony Żydów nękanych najpierw różnego rodzaju szykanami i dyskryminacją zostało zamordowanych w obozach zagłady. Żydzi w Polsce bardziej niż inni przeżywali tę kalwarię. Zdjęcia z oblężonego getta warszawskiego, tak jak wiadomości zebrane na temat obozów zagłady w Auschwitz, Majdanku i Treblince, przekracza to, ile można po ludzku pojąć. Dlatego, że jesteśmy świadomi tego, co działo się w tych obozach w tak krótkim czasie, na takim małym terenie nawet.
No paradoksalnie, tak można powiedzieć, bardzo tragicznie brzmią słowa. Nikogo nigdy nie zabiłem, wykonywałem tylko rozkazy w porównaniu do tych osób, które uratowały życie i do nich, czy do tego strażnika można byłoby bez żadnego wstydu, patrząc prosto w oczy, zapytać, komu ratowałeś życie, dlaczego byłeś posłuszny tym rozkazom zbrodniczym, bo dzisiaj oddajemy cześć i wszystkie narody oddają cześć tym, którzy nie wykonywali rozkazów.
Tak.
I ratowali życie, bo obwieszczenia były wówczas jasne, klarowne. Mówiło o tym, więc pytanie nie brzmi, kogo nie zabiłeś, tylko komu ratowałeś życie. Dzisiaj rozmawiamy o II wojnie światowej, tragedii Polaków i Żydów. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów. Naszym gościem jest ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, współautor pozycji naukowej Dam im imię na wieki. W tej pozycji naukowej na szczególną uwagę zasługuje pewna mapka, która jest no, ewenementem, można powiedzieć.
Tak.
Ukazuje nam ona jednocześnie tych, którzy ratowali w danej miejscowości, ile osób zostało uratowanych, ile zamordowanych, jak również kto otrzymał ten tytuł sprawiedliwy wśród narodów świata. No szkoda, że takiej mapy nie ma cała Polska i to nie tylko w tych granicach po 45, ale w tych granicach z 1918 roku. Każde miejsce tutaj jest znane i za każdą miejscowością kryje się konkretna osoba spotkana?
I konkretne historie, tak. Na przykład na tej mapce specjalnie jest taki podział na trzy grupy. Pierwsza grupa to są zamordowani za pomoc Żydom, druga sprawiedliwi wśród narodów świata, a trzecia to pomagający z narażeniem życia. Dlaczego taki podział? Ponieważ przy badaniu tutaj tej pomocy, czy w ogóle sytuacji podczas II wojny światowej, zdaliśmy sobie sprawę z jednego, że przebadaliśmy 15 powiatów, jest ponad tysiąc osób, które z narażeniem życia pomagały ludności żydowskiej. Ale teraz z tego grona jest ponad 310 osób zamordowanych, i tu są zaznaczone jednym właśnie kolorem, osoby zamordowane za pomoc Żydom, potem osoby sprawiedliwe wśród narodów świata, a następnie ci, którzy pomagali. I często mówi się o sprawiedliwie wśród narodów świata, ale co się okazuje, że z tych 310 osób zamordowanych tylko 3 są odznaczone najwyższym izraelskim odznaczeniem, medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Dlaczego? Dlatego, że jest jednym z warunków otrzymania tego medalu świadectwo osoby żydowskiej, która była ukrywana, albo jej rodziny. Ale w przypadku zamordowania takiej rodziny polskiej, to ona była często mordowana razem z rodziną żydowską. Więc nie ma świadków już, oprócz ludności, która wtedy była. I dlatego chcieliśmy też oddać hołd zamordowanym, bo to oni są na pierwszym miejscu. Niektórzy mówią, że wystarczająco zrobili tylko ci, którzy oddali życie. I rzeczywiście, ponad 310 osób. A potem na przykład są sprawiedliwi wśród narodu świata, który znamy, ale są też na tej mapce pomagający, ponieważ gdyby ich znaleziono, byliby też zamordowani. Także to jest taka niezwykła mapka i właśnie, tak jak ojciec powiedział, byśmy cieszyli się, gdyby można było prosić historyków w całej Polsce o zrobienie podobnej mapki na tym terenie. A to nie jest jakieś bardzo trudne zadanie. Wystarczy wziąć jedną gminę, jeden powiat i powoli dołączać, bo to jest niezwykle pasjonująca praca, tym bardziej, że spotykamy się potem też z potomkami tych osób uratowanych.
Taka myśl, refleksja na podstawie tej mapki, tego, o czym ksiądz nam mówił, że nie wszyscy otrzymali ten tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata, no oczywiście z różnych przyczyn. Taka myśl związana jakby z izolacją, czy próbą wysegregowania takiego wręcz aptekarskiego. Ci ratowali, ci nie ratowali. Prześladowanym w czasie II wojny światowej przez nazizm hitlerowski był tylko naród żydowski. No czy tak można? To się rodzi to pytanie niejednokrotnie, ponieważ wiemy, że naród żydowski był w sposób szczególny tutaj atakowany, ale już spisany na zagładę, ale również każdy, kto mu pomagał. Czyli
tak,
ta fala nienawiści nie obejmowała tylko tego jednego człowieka, czy tego jednego narodu, obejmowała również wszystkich. I wiemy, że takie stawianie granic, ci byli prześladowani, ci już nie, to nie oddaje chyba prawdy historycznej.
Tak, to nie oddaje rzeczywistości, tym bardziej, że mamy taką świadomość, iż podczas II wojny światowej zginęło ponad 3 miliony Polaków, czy ponad 6 milionów Polaków. 3 miliony, ponad 3 miliony to byli Żydzi. I około 3 milionów to byli Żydzi wyznania mojżeszowego. Można powiedzieć Polacy wyznania mojżeszowego, a ponad, czy około 3 milionów to byli Polacy wyznania katolickiego. Ale też byli prawosławni, protestanci, wyznawcy innych religii. Więc razem 6 milionów, ponieważ Żydzi też mieli obywatelstwo polskie. Prawda? Ponadto tu jeszcze co ojciec mówi, co do sprawiedliwości wśród narodów świata, że w ostatnim czasie liczba ta rośnie. Jeśli mogę tylko powiedzieć, to w ostatnich dosłownie 2-3 miesiącach zostało skierowane do Yad Vashem trzy sprawy. Dwie sprawy, trzecia będzie skierowana. Jedna sprawa Żydów, którzy teraz mieszkają w Kanadzie, uciekli z Treblinki, byli przechowywani w Orzeszówce. Potem jest jeszcze kolejna sprawa, też ucieczki. I kilka dni temu spotkałem jednego z trzech albo dwóch żyjących jeszcze więźniów Treblinki. Tegmana Kalmana, który mówił mi, że on uciekł z Treblinki razem ze swoimi kolegami, czterema, i w nocy chodzili od rolnika do rolnika, żeby tam, prawda, zatrzymać się. Przemieszczali się nocą i dotarli do Smuniewa, do pana Stanisława Smuniewskiego. I była taka prosta sytuacja. Oni idą z nim, on idzie nad ranem przy wozie i mówią mu, czy możemy pójść razem do domu. Gdzie mieszkacie? Niedaleko tutaj. Około 10 czy 20 kilometrów jeszcze przeszli. I tam na początku byli w domu, potem mówi, a możemy się zatrzymać? Mówi, tak, pójdźcie do stodoły, tam będziecie, tam możecie się zatrzymać. Potem sobie wykopali taką specjalną kryjówkę i oni przez około rok, bo to powstanie było 2 sierpnia, a wyzwolenie było na początku sierpnia tamtych terenów, też około 2 sierpnia, przez rok on był ukrywany u Stanisława Smuniewskiego. Co więcej, że do tej pory on, Stanisław Smuniewski, nie otrzymał medalu Sprawiedliwości wśród Rodów Świata, ale niedługo prawdopodobnie jego rodzina otrzyma, bo pan Teichmann, Kalman, bardzo chce, żeby im też podziękować po latach za to, co są. Co więcej, że jest taka jeszcze pewna psychologiczna specyfika. Osoby, które by przetrwały Shoah, często po wojnie nie chciały o tym mówić. Dlaczego? Bo często były osoby, które jedyne z rodziny przetrwały, pytały dlaczego na przykład one przetrwały, a nie ktoś inny. W przypadku Kalmana Teichmana, on tylko jeden przeżył z getta warszawskiego swojej rodziny, albo nie chciały mówić. Na przykład w tej książce jest taka historia, bo też ojciec wspominał, gdzie był uratowany. Jest ta historia, która została wydana w Tel Awiwie, w Kurierze Porannym, zatytułowana Od pieca krematoryjnego uratowana w piecu chlebowym. Kiedy tam rodzina Miłkowskich, mająca 8 własnych dzieci, uratowała dziecko 5-letnie, przy lasie było, więc pani Miłkowska wzięła Sarę Gold, potem nazwała ją Zosia Miłkowska i przez ponad 2 lata ukrywała ją dziewczynka z getta Drohiczyńskiego. I ja na przykład w Jerozolimie spotykam się z córką, ostatnio nawet dzisiaj rozmawiałem telefonicznie, z córką Sary Gold, z Biną. Więc na przykład w tym kolejnym pokoleniu jest wielka wdzięczność wobec Polaków, bo oni są świadomi jednego. Gdyby ktoś nie podał ręki ich rodzicom, to ich by dzisiaj nie było. Ponadto jak ja na przykład spotykam Żydów w Izraelu, czy w Anglii na przykład, czy w innych miejscach i ktoś mówi, że jest z Polski, to ja, jeśli widzę, że ktoś na przykład mógł być narodzony przed II wojną światową, nie wyemigrował z Polski, taką jedną świadomość. I dziękuję Panu Bogu za to, że znalazł się ktoś, kto im pomógł, bo od dokumentu, czy od zarządzenia Hansa Franka, od 15 października 1941 roku, a nawet potem od likwidacji get, które na przykład w Siedlcach od 22 sierpnia 1942 roku, potem w Sokowie Podlaskim 22 września tego samego roku. Jeśli ktoś ocalał z tych terenów, to musiał być od 1942 do 1944 roku gdzieś przechowywany. Fizycznie nie było możliwe zapewnienie sobie żywności na 2 lata. Musiał być ktoś, kto mu tą żywność przyniósł, musiał być ktoś, kto go przechowywał w tym okresie, prawda? Więc też we wstępie tej książki profesor Polonski, jeden z największych, mi się wydaje, autorytetów, jeśli chodzi o Holokaust, który zawsze to studiował i zna się, jeśli chodzi szczególnie, teraz przygotowuje taką serię co do Europy Wschodniej, napisał, że przyjmuje się, że od 150 tysięcy do 360 tysięcy Polaków czynnie pomagało ludności żydowskiej z narażeniem życia. Ponieważ to nie było tak jak w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, że groziła za to na przykład kara więzienia, czy grzywna, czy inne kary. Tutaj nie było żadnej dyskusji, groziła kara śmierci.
No, rozmawiamy dzisiaj o tragicznych losach narodu żydowskiego, o tragicznych losach tych, którzy pomagali, ale też o wielkim heroizmie, miłości, o tych, można by powiedzieć, cnotach, które drzemią w człowieku i w sytuacjach takich ekstremalnych one właśnie ukazują, kim tak naprawdę jest człowiek, że można w nim obudzić bestię, która niszczy, ale można też w człowieku obudzić najbardziej miłującego, stojącego po stronie życia człowieka, osobę, I też widzimy wtedy, że jest prawdziwym przyjacielem, bo tak. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Mhm. Uratowane jedno życie, każda historia tutaj o tym mówi, takich historii było więcej. Chcielibyśmy jeszcze zapytać o postawę duchowieństwa, ale też postawę rodzin katolickich, ponieważ no, wiemy, że przyjęcie dziecka żydowskiego czy człowieka innego, innej religii wiązało się no, też z taką potem pokusą oczerniania, oskarżania społeczności wierzących, mhm. że czynili to tylko dlatego, żeby przekabacić, takim słowem się wyrażę, bardzo, bardzo takim powszechnym, popularnym pośród ludzi, na wiarę katolicką. Czy rzeczywiście tak było, czy to było wprost inaczej? Potrzebne były dokumenty?
Rozmawiałem kilka dni temu, 22 sierpnia, z osobą, która pracuje w Yad Vashem. Mówi, właśnie niedawno przyszła taka jedna sprawa, żeby jedną kobietę uhonorować tytułem Sprawiedliwości Ludowego Świata, bo przechowała przez 2 lata dziecko żydowskie. I ta kobieta poszła do księdza i mówi, proszę księdza, a może my ją, to dziecko, chrzcimy? Dlatego, że jak ja będę ją przechowywała? A ksiądz mówi tak, proszę panią, zrobimy jedną rzecz. Ja jej wypiszę, temu dziecku, metrykę, taką, prawda, metrykę urodzenia, no jakieś nazwisko, która oczywiście nie będzie zgodna z... Nie ochrzcimy tego dziecka, tylko wypiszę metrykę. I teraz tak, nie ochrzcimy tego dziecka, bo wiem, że może rodzice nie chcieliby, żeby było ochrzczone. Jeśli po wojnie to dziecko podrośnie i rodzice się nie zgłoszą i będzie chciało to dziecko być ochrzczone, proszę bardzo. Ponadto znamy przykład Karola Wojtyły, Jana Pawła II, który też powiedział, jeśli to dziecko wybierze samo chrzest, będzie dojrzałe i wybierze samo chrzest jak najbardziej, ale nie możemy go ochrzcić. Można wystawić dokument, fałszywą metrykę nawet urodzenia, bo na tej podstawie wyrabiano kenkarty. Jeśli chodzi o duchowieństwo, to pragnę tu wspomnieć, że ja sam nie byłem tego świadomy, że w diecezji pińskiej, która jest poprzedniczką diecezji drochiczyńskiej, z której pochodzę i której księdzem jestem, ksiądz Infuat Borowski mówił, w naszej diecezji księża pomagali ludności żydowskiej. I to z narażeniem życia. Kiedy robiliśmy badanie, okazało się, że 19 księży, w sumie 18 księży z naszej diecezjalnych księży, 18 księży na terenie diecezji pińskiej zostało zamordowanych za pomoc Żydom. Na przykład ukrywanie dzieci, wystawianie fałszywych metryk, czy uratowanie, ratowanie, czy na przykład, ja podziwiam tych księży, ponieważ oni prosili na przykład parafian, żeby przechowali u siebie na plebanii, albo prosili parafian o przechowanie na przykład w Brańsku. I co więcej, był ksiądz Opiatowski, zginął na przykład w Brańsku za pomoc ludności żydowskiej razem z błogosławionym Antonim Besztą Borowskim. I mamy 18 księży, którzy zginęli za pomoc Żydom. Zginęło podczas wojny ponad 50 księży, ale tych 18 za pomoc Żydom. Ponadto ojciec Sztark, jezuita w Słonimiu, kiedy likwidowano getto, to wtedy on zbierał dzieci żydowskie, biegał po prostu po ulicach, zbierał dzieci i do sióstr niepokalanych przekazywał. Ale niestety u sióstr niepokalanych w Słonimiu znaleziono te dzieci na strychu i zamordowano siostrę Nojszewską chociażby i inne siostry. W sumie w tej książce z tyłu jest aneks, jeśli chodzi o pomoc duchowieństwa, jest aneks, który mówi o pomocy duchowieństwa katolickiego. I tutaj jest, w sumie z tego co wiemy, to zginęło ponad 60 księży sióstr zakonnych w Polsce za pomoc ludności żydowskiej. Sprawiedliwość wśród narodów świata jest oznaczonych tym medalem 65 osób, księży sióstr zakonnych. Ponadto są też żeńskie zgromadzenia zakonne, gdzie ukrywano Żydów. I tu mamy na przykład Albertynki, Antonianki, Benedyktynki, misjonarki i tak dalej. W sumie mamy 365 domów zakonnych w Polsce, gdzie ukrywano dzieci żydowskie, tak samo redemptorystów. Mamy też zakony męskie, proszę bardzo, redemptoryści. Mościska, Tuchów, Warszawa. Salezjanie potem, zmartwychwstańcy. To jest cała lista właśnie tych zgromadzeń zakonnych. Także ponadto księża nie tylko, że sami pomagali, ale i mobilizowali do pomocy. Na przykład w Warszawie. Kto został w Warszawie? W getcie. Ksiądz biskup Karol Niemira, biskup piński. On był autorytetem dla sióstr zakonnych, żeby przyjmowały dzieci żydowskie. Dlaczego? Bo on je z getta wysyłał. Setki dzieci przeszły przez jego ręce. Ksiądz Jan Zieja w jednej książce wyznał. Tak skromnie powiedział. Dane mi było pomóc kilkudziesięciu dzieciom żydowskim. Na przykład, prawda? I to są takie niesamowite świadectwa. W samej Europie, jeśli chodzi o sprawiedliwość wśród narodów świata, to jest ponad 530 osób. Mark Paul, jeśli mogę tutaj taką książkę właśnie zacytować, napisał książkę Pomoc duchowieństwa katolickiego w Polsce dla ludności żydowskiej. I tam ma niezliczone przykłady. Książka ma w sumie dotyczy kilku tysięcy księży sióstr zakonnych. Jest po angielsku, być może kiedyś będzie tłumaczenie w języku polskim.
Gdy mówiliśmy o tym, że nie zawsze Żydzi uratowani chcieli mówić o tym, tak, że zostali uratowani. Czy zastanawiał się ksiądz kiedyś w tych rozmowach, czy może usłyszał od nich, tak, że najzwyczajniej w świecie panował strach, że to wszystko może wrócić, bo przejść przez taką traumę, tak, zagłady i mieć nad sobą możliwość obozu koncentracyjnego, bo wszyscy wiedzieli, że czeka, tak, straszliwa śmierć, bądź też ci, którzy pomagali. Też czasem zastanawiamy się, dlaczego dopiero po latach w ogóle o tym mówili i dawali świadectwo. No, czy był ktoś w stanie wtedy, po 1945 roku, gdy u nas rozwinął się w swoich skutkach kolejne totalitaryzmy, tak, z 17 września 1939 roku, powiedzieć ze spokojem, że te osoby nie zostaną ukarane za to, że pomagały, że okazały gest miłości?
Czy były różne konsekwencje? Ponadto, co więcej, że często ludzie nie mówią właśnie o tym, nie wspominają, uważają, że to było coś naturalnego, czy nie chcą mówić o tym z różnych powodów, ale na terenie powiatu sokołowsko-węgrowskiego zostało najwięcej osób oznaczonych, jeśli chodzi o badany teren, medalem Sprawiedliwości wśród Narodów Świata. A jednym z warunków, który pozwala utrzymać taki medal, to było ukrywanie ludności żydowskiej bez żadnej korzyści finansowej. Co więcej, bo często był taki motyw, że ktoś mówił, że ktoś ukrywał ludność żydowską i potem mógł mieć z tego jakąś korzyści, prawda? Rozmawiałem ostatnio z takim Moshe, właśnie z Teigmanem też, to oni na przykład byli wdzięczni, ponadto państwo, wdzięczni za pomoc, czy ukrywanie. I zapytałem go właśnie, czy on żądał coś od niego. Powiedział, że nie, on chciał dać Żydowego, żeby miał na utrzymanie. Państwo Pietraszkowie chociażby ukrywali 21 osób. Sokoła Podlaskiego przez 2 lata. Niesamowita sytuacja, prawda? I są ponadto, jeszcze jest pewien taki, trzeba też wspomnieć o tym, że w tej książce też jest ten artykuł na stronie 500 poświęcony Sarze, wspominanej Sarze i Gold. I co się okazuje, że ona nie powiedziała nigdy swojej córce, jak to się stało, że ocalała. Nie chciała w ogóle o tym wspominać, ale do rodziny polskiej pisała cały czas listy. Wysyłała im cały czas listy z pozdrowieniami. Były cały czas w kontakcie. Widziałam tą listę adresów przez nich napisaną, prawda? A tutaj była ta właśnie osoba, mówi co więcej, że to jest artykuł w języku polskim, tekst w języku polskim. Ona poprosiła przewodniczkę, która jeździ z grupami żydowskimi, żeby jej to przetłumaczyła na język hebrajski. Ona chce powiedzieć, co jej mama napisała. Dlatego, że mama nie wspominała o tym. Niektórzy mówili, na przykład Samuel Wittenberg, często wspominał o tym, co przeżył. A niektórzy wcale nigdy nie mówili. Czasami w starszym wieku już otwierają się i mówią o tym. Ale to jest, co zależy od każdej konkretnej osoby, prawda? To nie jest takie, akurat nie można tego generalizować.
Jest taka szczególna fotografia,
tak,
z tej pozycji naukowej.
Niesamowite zdjęcie, to przypuszczam, że jest jedno z ważniejszych zdjęć na stronie 165 z Cegłowa, które zostało zrobione prawdopodobnie przez Niemców zaraz po wykonaniu egzekucji. Otóż w Cegłowie, w Cisiach, przechowywano ludność żydowską. I dowiedziano się o tym i wtedy zarządzono egzekucję, zaraz po odpuści. Tam zamordowano 26 osób. Co więcej, zaraz po egzekucji zrobiono to zdjęcie. I tu widzimy na tym zdjęciu osoby, które są zamordowane. Nie mają już butów tutaj. Tak były prowadzone na śmierć. Twarze są zakryte czapkami. A tu to są głównie mężczyźni. a kobiety, ale też były kobiety. A tu właśnie dziewczynko, w środku widzimy dziecko jeszcze płacze, taka pewna dziewczyna, potem tam inne osoby patrzą, w ogóle nie wiedzą, jak to w ogóle było możliwe, ale już patrzą na tych pomordowanych. W Ciesiach w Cegłowie 26 osób. Co więcej, że jest relacja pani Hanny Lucyny Kaczmarek, córki Jana i Aleksandry Wąsowskich, która wspomina egzekucję swoich rodziców i brata. Teraz udało się odnaleźć tą panią. Także ona mieszka w niedaleko właśnie dziś w miejscowości Cegłów i ona wspominała właśnie o tym czasie. To są takie wspomnienia, które zostają do końca życia. Bo to są, no, tym bardziej, że ona została jako 14-letnia dziewczynka bez rodziców. Ani bez brata. Brat też przyjechał wtedy do Warszawy, z Warszawy do domu. Także ona wtedy została bez swoich rodziców. Co więcej, tak. Co więcej, tutaj w Cegłowie, jeśli tylko mogę, na przykład ona pisze tak: obudziły mnie strzały. W koszuli podbiegłem do okna, chcąc uciekać. Stał tam Niemiec z wycelowanym we mnie karabinem. Inni wpadli przez drzwi i ustawili nas pod ścianą. Żandarm strzelił do brata, leżącego jeszcze w łóżku. Nie trafił. Weszli następni Niemcy i wypchnęli nas wszystkich na drogę. Rozbijali sprzęty, wywalili okna i drzwi, strzelając na oślep. Widzieliśmy, jak z obórki wyskoczyła na pole Estera, później jej bracia. Zdołali przebiec tego kilka metrów. Udało się tylko naszemu czwartemu lokatorowi, Muszkowi, z Cegłowa. Wykorzystał on jakimś cudem zamieszanie na drodze przy formowaniu konwoju i zdołał uciec do lasu. Potem smutnie pisze: otoczeni Niemcami skazańcy przeszli przez podwórzec kościelny i tor kolejowy. Po chwili usłyszeliśmy terkot karabinu maszynowego. Tłum stał osłupiały i bezradny, a żandarm Schmidt mówił nam: kara, jaką ponoszą w tej chwili ci ludzie, to kara za łamanie zarządzeń niemieckich. Następnym razem ostrzegał: zginiecie wszyscy, a wasze domy zrównane zostaną z ziemią. Poszedł do mnie brat ojca i powiedział, że ojciec również został zabity, kiedy wyskakiwał z płonącego domu. Zostałem sierotą, zdaną na własne siły. Miałem wtedy 14 lat.
Jakżeż tragicznie brzmią te słowa, że ginęli po prostu, bo nie zachowali prawa, bo nie zachowali jakichś bezpodstawnych, zbrodniczych obwieszczeń, postanowień. No dzisiaj rozmawiamy o tych, którzy ginęli, ale również o tych, którzy ratowali, którzy zginęli, bo chcieli pomóc, bo chcieli uratować drugiego człowieka. Ta pozycja naukowa ukazuje się w ramach Biblioteki Drohiczyńskiej. To na pewno dzieło diecezji Drohiczyńskiej. Czy jest zainteresowanie tą problematyką wśród czytelników?
Tak, jest bardzo duże zainteresowanie. Dlatego, że w ciągu dosłownie kilku tygodni, kiedy książka w ogóle jest w ostatnim czasie, to bardzo wiele osób chce ją czytać. I rzeczywiście wiele osób jest zainteresowanych. Tym bardziej, że tak staraliśmy się też mieć taką politykę otwartości. To znaczy, polega to na tym, że jeśli ktoś chce tą książkę przeczytać, to ona jest dostępna w internecie gratis. Wystarczy wejść na stronę Biblioteki Drohiczyńskiej www.drohiczyńska.pl i wtedy można tą książkę sobie wziąć w wersji PDF, taka jak jest wydrukowana. Żeby sobie przeczytać, zobaczyć. Tym bardziej, że z tyłu jest indeks 1000 nazwisk żydowskich, 1000 nazwisk polskich i 1000 miejscowości. Więc ktoś na przykład jest zainteresowany takim nazwiskiem czy innym nazwiskiem. Ktoś na przykład z historyków chciałby coś napisać i nie wie, jak to zrobić, prawda? Czy chciałby jakiś mieć wzór. Proszę bardzo, może zobaczyć, jak to na przykład zostało zrobione. Ponadto, jeśli ktoś chce mieć w wersji papierowej, to książka ma 608 stron, kosztuje 30, że tam dojem nie ma. Tak, także to jest, także można sobie ściągnąć z wersji też, można sobie ściągnąć z...
Czyli jeżeli można mieć wersję elektroniczną, można mieć też
oczywiście
tradycyjnej wersji.
Oczywiście, jak najbardziej.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Podziwiamy ten włożony trud, zachęcamy też innych, aby dokumentować te postawy w swoim regionie, w swoich miejscowościach, gminach, powiatach. Naszym i Państwa gościem był ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, ksiądz diecezji drohiczyńskiej. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za uwagę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.